Fundacja Synapsis serdecznie zaprasza na cykl podcastów Autyzm. Poznajmy się.
Zapraszamy do wysłuchania drugiej części rozmowy z panią Marią, której zarówno mąż, jak i dwaj synowie, 12-letni Aleksander oraz 5-letni Antoni, mają zespół Aspergera. W poprzednim podcaście pani Maria opowiedziała o diagnozie swoich najbliższych, o reakcji otoczenia, o codziennych zmaganiach i towarzyszących im emocjach. Zanim przejdziemy do rozmowy, zapraszamy do wysłuchania fragmentu książki Patrz mi w oczy. Moje życie z zespołem Aspergera Johna Eldera Robinsona, wydanej przez wydawnictwo Biała Plama.
Istnieją dowody sugerujące, że zespół Aspergera jest dziedziczny. Kiedy dowiedziałem się, że mam Aspergera, Kabi miał 6 lat. Od razu zacząłem się martwić, że będzie przeżywał to co ja. I rzeczywiście, również ma Aspergera, ale w znacznie łagodniejszej postaci. Kiedy dorastał, uważnie go obserwowałem, bo pamiętałem męki, jakie sam przeżywałem. Czasem robił te same błędy. Byłem przerażony, próbowałem mu wytłumaczyć, co się z nim dzieje i to chyba zadziałało. Kabi zaczął poznawać przyjaciół i dorastał wolny od najgorszych objawów Aspergera, które mnie dręczyły. Pomiędzy nastoletnim Kabim a mną w jego wieku jest ogromna różnica. On w piątkowe wieczory zaprasza do siebie 6 czy 7 kumpli. Rozmawiają, śmieją się, oglądają telewizję i jedzą pizzę. Jest duszą towarzystwa. Marzyłem o tym, ale nigdy tego nie doświadczyłem. W innych sprawach jesteśmy do siebie bardzo podobni. Odziedziczył po mnie zdolności matematyczne i wyobraźnie. Gdy miał 16 lat, w szkole dostawał ledwie 3, bo się nudził. Ale liczył lepiej niż jego nauczyciele. Podziela moje fascynacje pirotechniką, wymyślił własny proch strzelniczy, a na łące za naszym domem detonuje fajerwerki domowej roboty. Bardzo mi to imponuje. Jestem pewien, że Kabi zrealizuje inne moje młodzieńcze marzenie. Skończy szkołę średnią i zrobi studia. Przez ostatnie 17 lat Kabi urósł i zmądrzał. Ma własne pomysły i przemyślenia, i nie mam z niego już wielkiego pożytku, bo od kiedy skończył 9 rok życia, trudno go było wyprowadzić w pole. A gdy skończył 13 lat, stało się to właściwie niemożliwe. Teraz Kabi próbuje swoich sztuczek na nas i z powodzeniem robi dowcipy kolegom. Ostatniego lata, kiedy nie wiedział, że go obserwuję, widziałem, jak Kabi opowiada 6-letniemu dzieciakowi sąsiadów, że w kanalizacji pod naszą ulicą mieszkają smoki. Karmimy je mięsem, mówił, wrzucając kawałki hot doga do kratki ściekowej. Bo kiedy są głodne, buchają ogniem i mogłyby nas usmażyć. Mały James słuchał uważnie, na jego twarzy malowała się powaga. A potem pobiegł do domu poprosić mamę o kilka hot dogów. Byłem dumny z Kabiego.
Dziś z rozmowy z panią Marią dowiemy się, jak może wyglądać relacja ojca i dzieci z zespołem Aspergera. Czy taka sama diagnoza bliskich sobie osób powoduje, że więzi między nimi się zacieśniają? A może istnieje specjalny kod, którym posługują się wyłącznie w swoim gronie? Czy indywidualne problemy każdej z osób budują bariery nie do przebycia? I choć wszyscy chcą dobrze, nie zawsze udaje się osiągnąć porozumienie. W każdej rodzinie zmagającej się z podobnymi problemami może być inaczej, ponieważ każda osoba ze spektrum autyzmu jest inna. Poznajmy bliżej historię pani Marii i jej rodziny.
Pani Mario, rozmawiałyśmy w pierwszej części trochę o sytuacji rodzinnej, głównie właściwie o sytuacji rodzinnej, takiej związanej z diagnozą męża. Mąż uzyskał tą diagnozę jako osoba dorosła. Opowiadała pani o tym, jak sam zareagował, jak zareagowała rodzina, o takim codziennym życiu. Chciałabym teraz skupić się na relacji tata z zespołem Aspergera i dzieci z zespołem Aspergera, bo to jest coraz częstsze, że przy okazji diagnozy dziecka diagnozują się rodzice, czasami tata, czasami mama, czasami oboje. Jakby pani zechciała troszkę opowiedzieć na temat tego, jak wygląda ta relacja pomiędzy tatą a chłopcami, czy mają jakieś wspólne zainteresowania, czy rozumieją swoje potrzeby, swoje emocje, lęki. Może jest coś takiego jak wspólny kod, którym się posługują, a który i dla nich jest czytelny, a który dla pani niekoniecznie. Jak to wygląda?
Na pewno jest tak, że jak chłopcy byli mali do pewnego etapu, nie odczuwało się tego, że jeden i drugi i trzeci są gdzieś tam w spektrum. Dopiero gdzieś tam na etapie szkolnym u starszego syna to wyszło do tego stopnia, że nawet ja nie byłam świadoma, jak bardzo cierpi Aleksander sam w środku odnośnie relacji z tatą. Była taka sytuacja, że i to jak zwykle u nas bywa, o naprawdę błahą rzecz, wieczorem, już to był dość późny wieczór, tata powiedział coś, już teraz nie pamiętam co, do Aleksandra i no Aleksander zareagował dość emocjonalnie, wyrzucił tatę z pokoju i myślałam, że położy się spać tak jak zwykle. Niestety to nie nastąpiło, syn zaczął zrzucać wszystko z półek, krzyczeć, płakać, kopać, gryźć. Nie wiedziałam co się dzieje, bo ta reakcja nie była współmierna nawet do tej całej sytuacji. Próbowałam z synem rozmawiać, na co syn się strasznie rzewnie rozpłakał, trząsł się i powiedział, że on już tak nie chce, że on to pójdzie i zgłosi w szkole, że on taty nie lubi, a tata jego nie lubi, że tata do innych ludzi jest miły, a do niego nie, do nas nie, że widział jak rozmawia z kolegami z pracy, wtedy jest miły, a w domu zachowuje się no, w inny sposób. Próbowałam z synem rozmawiać, tłumaczyć mu, że nie może tego zrobić, że to może ponieść za sobą taka decyzja, no konsekwencje, że jeżeli chce, możemy pójść do pani psycholog, żeby jednak tą szkołę ominął, żeby tego nie zgłaszał, że ja z tatą na pewno porozmawiam. Bardzo ciężko, on płakał, ja płakałam i tak zasnęliśmy w zasadzie, obudziłam go rano do szkoły. Szczerze powiedziawszy, liczyłam na to, że te emocje opadły, że po prostu porozmawiamy jak zwykle i ta sytuacja minie. Natomiast był dalej zmotywowany, by to zrobić, więc poprosiłam go, żeby napisał do naszego lekarza, z którym jesteśmy zaprzyjaźnieni, że może z nim by zechciał porozmawiać, jeżeli nie chce z psychologiem. Powiedział, że tak i od razu usiadł do komputera i chciał pisać. Ja mówię, że no nie możesz teraz tego zrobić, bo spóźnimy się do szkoły. Więc wyszedł bez słowa, całą drogę do szkoły milczał. Wróciliśmy ze szkoły, na co syn dosłownie zdjął tylko plecak, nie zdjął ani kurtki, ani butów i od razu usiadł do komputera i zaczął pisać. Stwierdziłam, że jednak no, na tyle tego mocno już te emocje gdzieś tam wybuchły, że on po prostu o tym musi komuś powiedzieć, z kimś porozmawiać. I napisał. Rzeczywiście no, pan doktor z nim porozmawiał. Jakoś próbował go nakierować, jak może tacie pomóc, jak może z tatą rozmawiać. Myślę, że to był moment, w którym w Aleksandrze coś po prostu pękło. I od tej chwili, a to było gdzieś tak ze 3 lata temu, może ze 2, jest zupełnie inaczej, są te relacje inne, już syn stawia granice, syn bardzo często nawet prowokuje tatę celowo. Ja myślę, że to jest zachowanie takie, taki krzyk o pomoc, tato, zauważ mnie, ja tu jestem, ja chcę z tobą być, ja chcę być dla ciebie ważny. Bo no niestety mąż, jak ja to mówię, prowadzi życie z boku, tak, on niby jest, ale nawet jeżeli przychodzi do syna, to on nie umie się z nim pobawić, on nie umie z nim być. Szczególnie, że no Aleksander akurat się nie bawi z Antonim, jest łatwiej, bo on używa zabawek, a Aleksander nigdy tego nie robił, więc trudno jest mężowi złapać jakiś kontakt i też na pewno syn już w tej chwili postawił taki mur, który nie wiem, czy będzie łatwo zburzyć.
To bardzo trudne, bo jest to coś, co trwa od długiego czasu i coś, co się nie zmienia. Bariera w relacji tutaj, w tym wypadku, tu nie ma takiego dobrego sposobu na poradzenie sobie z tym, dlatego, bo jedna i druga strona, czyli Aleksander, przede wszystkim jako dziecko, czuje się na pewno głęboko dotknięty, głęboko skrzywdzony. Naturalną rzeczą jest, że jako dziecko, a do tego jeszcze dziecko z zespołem Aspergera może nie mieć takich kompetencji, żeby poradzić sobie w tej relacji. To jest taka kompetencja, którą powinien mieć rodzic, a akurat w przypadku pani męża tych kompetencji po prostu nie ma. I jak rozumiem, to też jest coś, co przekracza możliwości męża. A jak wyglądała ta ich relacja wcześniej, jak Aleksander był młodszy? Powiedziała pani, że on się nigdy nie bawił zabawkami, w przeciwieństwie do Antoniego. Ale jak to wyglądało, jak on był młodszy? Czy były takie rzeczy, które robili razem? Co było wtedy łatwiejsze?
Na pewno dużo spacerowali razem, dużo wychodzili na podwórko. Teraz jest tak, że też Aleksander się na tyle zmienił, że jego jest bardzo trudno wyciągnąć z domu. Po prostu najchętniej usiadłby i siedział w domu, więc to na pewno zniknęło. Teraz nawet tak śmieję się nieraz, bo czasem to są wręcz komiczne sytuacje i myślę, że otoczenie też tak to może postrzegać, że no co ona chce, co powieści, to nawet zabawne, sama się z tego śmieje. Tak, no czasem się śmieję, bo rzeczywiście tak popatrząc na jedną, drugą sytuację z boku, nie tkwiąc w tym, to rzeczywiście wydaje się to wręcz nawet dobrym materiałem na komedię, ale myślę, że adekwatnym określeniem byłoby tragikokomedia, bo po prostu nawet jak wychodzą chłopcy z tatą na spacer, mieszkamy bardzo niedaleko parku, w zasadzie mam okna na park, mieszkamy wysoko i ja zawsze słyszę każde ich słowo, to jest po prostu jeden wielki krzyk. Ja spoglądam przez okno, co się dzieje i widzę najpierw męża, który zaciśnięte pięści, widzę, że jest zdenerwowany, chodzi wokół krzaczka dookoła, a dzieci gdzieś z drugiej części parku próbują go dogonić. Czasem wpada pierwszy Aleksander i mówi, że już nigdy więcej nie wyjdę, że to był głupi pomysł, że zawsze jest tak samo. I co jest ciekawe, nie skarży na młodszego brata, tylko właśnie na tatę. Tata nie zrozumiał. Mówiłem do taty, stój na bramce, a tata sobie gdzieś chodził. Mówiłem do taty, a on nie słyszał. Mnóstwo tego typu sytuacji. Na pewno, mówię, kiedyś było łatwiej, bo było wspólne czytanie książek. Aleksander w wieku 3 lat zaczął czytać, więc to też było takie fajne. Potem pojawił się Antoni i zabrał dużo uwagi Aleksandrowi, którą siłą rzeczy musieliśmy poświęcić młodszemu dziecku. I na pewno się coś zmieniło. Myślę, że to jest duża trudność po stronie męża, że jego przytłoczył ten natłok obowiązków, że jak był tylko Aleksander, to było prostsze. On był raczej bardzo spokojnym dzieckiem do pewnego etapu. Posadzony siedział, czytał książki, albo przesuwał sobie, układał zabawki, wrzątki godzinami, więc jakby nie wadził, wystarczyło być i na przykład poukładać z nim te pociągi, tak? A jak pojawił się Antoni, to niestety nasza doba po prostu się nigdy nie kończyła, bo to jest dziecko, które do tej pory praktycznie nie śpi, on ani razu nie przespał nocy. Do 3 roku to praktycznie non-stop płakał, więc to po prostu przerosło męża, przytłoczyło. Nie umiał sobie poradzić z tymi emocjami i odciął się od nas, tak? Odciął się. W międzyczasie nie zorientował się, że Aleksander urósł i się zmienił. Po prostu się zmienił. Coś innego go interesuje, o czymś innym chciałby rozmawiać.
Jak wyglądają te relacje tata-syn w przypadku Antoniego?
No to jest na pewno łatwiej, bo Antoni właśnie się bawi. On jest bardziej elastyczny. Co jest fajne, że to częściej Antoni się nagnie, jak już widzi, wyczuwa, że tata sobie gdzieś tam nie radzi, to podpowie tacie, zmieni schemat, co jest naprawdę bardzo fajne, gdzieś nieraz ze wzruszeniem to nawet obserwuję. Na pewno ta elastyczność u młodszego syna mocno, mocno do przodu jakoś nas tak buduje i po prostu tata podąża za nim. Nie musi wymyślać, mąż nie musi wtedy nic wymyślać, nie musi tu błyszczeć kreatywnością. Po prostu robi to, co Antoni chce i to fajnie nawet gra. Nawet zauważyłam, że mąż częściej przytula młodszego, a są takie momenty, że nawet jak Aleksander wchodzi do kuchni, to tata się spina i tak widzę, że walczy sam ze sobą, żeby nie gdzieś tam nie wybuchnąć, żeby nie zignorować syna, że musi gdzieś tam poukładać w ogóle w głowie, zanim się do niego odezwie. Więc to jest na pewno dla mnie trudne na to patrzeć i myślę, że Aleksander też to odczuwa. I jestem bardzo ciekawa sama, jak nasze losy potoczą się, jak już Antoś podrośnie. I będzie może bardziej wymagający, może będzie szalonym nastolatkiem i tata nie nadąży, a może wręcz przeciwnie. Może rozkręci tatę, tak?
Tak, dla przypomnienia, Antoni ma 5 lat, Aleksander 12, więc rzeczywiście jeszcze do tego momentu dorastania Antoniego troszeczkę zostało. Tak jak pani powiedziała, Aleksander czuje, że ta relacja z tatą nie jest taka, jak on by chciał. Czuje też i widzi, że ta relacja Antoniego z tatą jest inna. Trudno mi powiedzieć, na ile jest w stanie rozumieć przyczynę tego, natomiast całą sytuację na pewno bardzo, bardzo mocno odbiera. A jak wygląda ta relacja taka pomiędzy braćmi, braterska? Bo jest między nimi no jednak pewna różnica wieku. Tak jak pani powiedziała, są zupełnie inni i w sensie zainteresowań, sposobu zabawy, zachowań, które mają, no, relacji z tatą. Jak się między nimi układa? Czy Aleksander jest rzeczywiście starszym bratem dla Antoniego, czy wcale niekoniecznie? Jak to wygląda?
Na pewno Aleksander jest bardzo opiekuńczym bratem. To jest do tego stopnia, że w szkole inne mamy mnie pytają, co ty robisz? Jak to się robi? Jak moi to się za głowy łapią, jest jeden krzyk, się kopią, się gryzą. U nas rzeczywiście jest tak, że od początku Aleksander był włączany praktycznie w cały proces ciąży, czyli na przykład jak chodziłam do sklepu, kupowałam ubranka, jakieś zabawki, to no, Aleksander miał tu decydujący głos. Jakby stwierdziłam, że niech poczuje się jak brat, niech on zadecyduje, czy to, czy inną rzecz bierzemy, czy w takim kolorze, czy w innym. Bardzo czekał, on w ogóle bardzo chciał brata, więc jakby to też się marzenie spełniło, to było fajne. No i dużo rozmawiałam, mówiłam, że po prostu no to będzie mały człowiek, któremu właśnie będę musiała poświęcić dużo uwagi. Raczej był tak mocno wprowadzany też no, z tego tytułu, że no, Aleksander dość szybko zaczął czytać, więc już w wieku 6 lat mogłam mu podsunąć jakieś książki. To było też na pewno na plus Aspergera. Bardzo czule przyjął brata. No ten pierwszy okres 3 lat to był bardzo szalony. Nawet ostatnio Aleksander leżąc na łóżku stwierdził, że jak byłeś malutki, tak zwrócił się do brata, mówi, jak byłeś malutki, to ciągle płakałeś z lewa do prawa i po prostu nic nie robiłeś, tylko płakałeś jak szalony. Ale teraz bardzo się opiekuje właśnie młodszym bratem. Nawet co mnie dziwi, jak Aleksander łączy się gdzieś tam z kolegami, żeby w coś pograć, w takie typowo chłopięce gry, to nigdy nie zapomina, że chodź jeszcze Antoni, ty, może ty chcesz popatrzeć. Tak, więc to jest takie bardzo miłe, gdzie ja pamiętam nawet ze swojego dzieciństwa, a różnica w wieku pomiędzy mną a bratem była tylko 2 lata i brat już jakby mnie zawsze traktował jako tą siostrę młodszą, która się przyczepi i mamo, weź ją zabierz stąd, tak? A tutaj tego nie ma. Też dbam o to bardzo, żeby Aleksander miał swoją przestrzeń, bo on tego po prostu potrzebuje. Jak widzę, że chce sobie pochodzić, pomyśleć, poczytać książkę, czy po prostu poleżeć na dywanie, to po prostu już też Antoni jest nauczony tego, że wtedy nie wchodzimy. Tak? Po prostu zapukaj. Jak Aleksander powie, że teraz odpoczywam, to po prostu Antoni to szanuje i to jest też bardzo fajne. Myślę, że tutaj ta różnica wieku chyba jest nawet na plus. Aleksander dużo rozumie, że Antoni ma swoje problemy, że czasem po prostu potrzebuje ja tego i Antoni, żeby Aleksander się odsunął, tak? Żeby po prostu gdzieś zajął się swoimi sprawami. Obaj mieli duże problemy, no Antoni do tej pory z jedzeniem. Na tym tle starszy syn próbuje mi tłumaczyć, mamo, to wiesz co, on to pewnie czuje tak i tak, tego to on nie połknie, bo ja też jak widziałem banana, to wymiotuję. Więc jakby tłumaczy mi, co może czuć młodszy syn i to jest naprawdę bardzo fajne. określiłabym ich jako bardzo zgodne rodzeństwo i bardzo dbam i bardzo bym chciała, żeby tak już zawsze zostało, żeby mieli siebie, żeby właśnie byli dla siebie takim wsparciem, bo na pewno no, ich życie nie będzie łatwe, nie będzie takie jak ich rówieśników zdrowych, więc bardzo mi na tym zależy, żeby tak już zostało, żeby to po prostu pielęgnowali w sobie.
Ta relacja się wydaje mieć między nimi takie bardzo dobre, mocne podstawy i akurat tutaj to, że chłopcy mają taką samą diagnozę, może rzeczywiście powodować to, powoduje na razie, że Aleksander dobrze rozumie brata, potrafi być i występuje w jego imieniu, być takim rzecznikiem interesów brata. To by było bardzo ważne rzeczywiście, żeby mieli takie oparcie sobie na przyszłość. Miejmy też nadzieję, że ten świat się trochę zmieni za parę lat i że będzie bardziej przyjazny dla osób w spektrum. Natomiast chciałam jeszcze wrócić do takiej rzeczy. Opowiadając o diagnozie męża, powiedziała Pani, że rozmawiacie w domu na temat zespołu Aspergera, na temat diagnozy, że Aleksander jest świadomy swojej diagnozy i tego, co się z nią wiąże. Chciałam zapytać o to, na ile Aleksander jest świadomy, że tata ma zespół Aspergera, że Antoni ma zespół Aspergera, czy to raczej dotyczy jego, czy też wie o tym właśnie, że i tata, i brat też mają zespół Aspergera i jak jest Antonim, czy Antoni też wie, czy też o tym rozmawiacie, jak to wygląda?
Jeżeli chodzi o Antoniego, to on jakby nie ma jeszcze tej świadomości i jeszcze jest chyba za mały po prostu. Jeżeli chodzi o Aleksandra, to tak, wie, że i tata, i, no, i że on sam, tak jak pani powiedziała, tylko trudno jest mu się wczuć w to, że no, tata ma, tak, no brat ma, bo ma. Ten brat mu nie wadzi w jakiś sposób, więc myślę, że tutaj po prostu to omija. No. Jeżeli chodzi o tatę, no to jakby tutaj Aleksander jest zero-jedynkowy. No. Trudno, no masz tego Aspergera, ale powinieneś coś ze sobą robić, jakby na tej zasadzie podchodzi. No ja chodzę na terapię, tak, ja mam w szkole terapeutę i jest lepiej i gdzieś nawet były takie momenty, że syn to gdzieś tam powiedział albo bardziej nawet wykrzyczał, że no powinieneś coś z tym zrobić, tak, bo tak się po prostu dłużej nie da. Myślę tak, że ta świadomość jest, ale tutaj akurat Aleksander ma trudność, żeby się wczuć, żeby jakoś to okazać. I chyba chciałby, żeby rzeczywiście ten tata przejął tą rolę taty, a nie kolegi gdzieś z boku, tak? Bo to czasem tak wygląda. Po prostu dopóki tata nie zacznie z sobą pracować, to i Aleksander o tym głośno nie zacznie mówić, może szczerze rozmawiać, tak? Czy rozumieć w ogóle, co się z tatą dzieje.
Czy poza panią i poza tym listem, który napisał wtedy, czy Aleksander ma taką możliwość, okazję rozmawiania jeszcze z kimś na temat swoich relacji z tatą?
Po tej też sytuacji długo, jak no, syn napisał ten list, tak myślałam, żeby jak go wesprzeć, tak jakby, no, żeby nie zostawiać, żeby on wiedział, że jednak jak on czuje, że ma problem, no to żeby nie chował, żeby nie nauczył się tego, że no, mama zakazała mi mówić, tak? Bo tego absolutnie bym nigdy nie chciała, więc sama zgłosiłam się do psychologa szkolnego, który prowadzi terapię z synem. Porozmawiałam z panią i rzeczywiście no, jakby no, wyraziła taką gotowość, że może porozmawiać, jeżeli syn będzie chciał. Na razie nie było takiego momentu, żeby on zechciał rozmawiać z kimś obcym, poza wtedy tym listem. Raczej unika tego tematu bardzo. Nawet jak pytam, czy nauczycieli, czy psychologów, to zawsze wyraża się bardzo pozytywnie o tacie. Mimo tego bagażu, który w sobie ma, myślę, że wewnętrznie bardzo chciałby i do tego jakby dąży ten w swój dziecięcy sposób, tak, żeby było po prostu dobrze.
A marzenia? Marzenia Aleksandra, Antoniego, taty, pani? Takie na przyszłość?
Moje marzenia, no to właśnie, żeby zapanował spokój. To przede wszystkim, ja już Nawet nieraz tak mówię do przyjaciółki, aż o niczym więcej nie marzę. Ja nie muszę jeździć za granicę na wycieczki, ja nie muszę nic już mieć, więc ja po prostu chcę, żeby był spokój. Chcielibyśmy, żeby nasze dzieci były samodzielne i szczęśliwe. Co do marzeń męża, ciężko mi się wypowiedzieć, jest bardzo skryty w sobie. Ale myślę, że też zależy mu bardzo na tym, żeby było dobrze, bo widzę, że pomimo tych trudności, które on w sobie ma, bardzo stara się, naprawdę bardzo stara się, żeby walczyć z tymi swoimi słabościami, natręctwami. Bardzo próbuje się do wszystkiego nagiąć, więc myślę, że zaryzykuję, że to jest też jego marzenie, żeby po prostu nasza rodzina była spokojna i przetrwała tak to wszystko.
Ogromnie dziękuję za rozmowę. Życzę, żeby te marzenia się spełniły. To są bardzo ważne rzeczy, bardzo rzadko poruszane, bardzo rzadko się o tym mówi otwarcie, więc tym większe podziękowania.
Z punktu widzenia specjalisty, komentuje Joanna Grochowska, psycholog, wiceprezes Fundacji Synapsis.
Przede wszystkim bardzo się cieszę, że udało nam się porozmawiać z panią Marią tak bardzo szeroko o jej rodzinie. W tej pierwszej części mieliście państwo okazję wysłuchać, jaka była historia diagnozowania się jej męża i jaki to miało wpływ na rodzinę. W tej dzisiejszej części bardziej żeśmy się skupili na rodzinie jako całości, na synach pani Marii, na jej mężu, na niej samej. I mogliśmy się przyjrzeć trochę temu, jak wygląda cała ta sytuacja rodzinna. Ja chciałam powiedzieć o tym, że warto pamiętać, że rzeczywiście coraz więcej osób diagnozowanych w spektrum autyzmu to są całe rodziny, a w każdym razie niekoniecznie jest to tylko dziecko, ale rodzeństwo, ale także rodzice. Jeżeli pamiętają Państwo nasz pierwszy podcast, jego uczestniczką była pani Anna, mama dwóch chłopców, bliźniaków, jednego z autyzmem, jednego z zespołem Aspergera. W tym wypadku u pani Marii mamy sytuację, w której w rodzinie są trzy osoby z zespołem Aspergera, dwóch chłopców w różnym wieku i tata. Generalnie tych wariantów oczywiście może być bardzo dużo. Mamy takie rodziny, w których to mama jest w spektrum autyzmu i jedno z dzieci. Czasami są to oboje rodzice w spektrum autyzmu i jedno z dzieci. Generalnie może być bardzo różnie. Chyba taką najliczniejszą rodziną, jeżeli chodzi o spektrum autyzmu, którą miałam okazję poznać, to była rodzina, w której oboje rodzice byli w spektrum i piątka ich dzieci. Należy sobie jasno powiedzieć, że fakt, że jedno z rodziców diagnozuje się w kierunku spektrum autyzmu i otrzymuje na przykład diagnozę zespołu Aspergera, najczęściej oznacza to, że zaczyna dostrzegać u siebie, czasami u współmałżonka, czasami u kolejnego dziecka, takie objawy, na które nigdy wcześniej nie zwracało uwagi, które nie były takim przedmiotem zainteresowania. Tak jak już wspominałam kilkakrotnie w naszych wcześniejszych spotkaniach, jest tak, że czasami przy okazji diagnozy dziecka diagnozują się rodzice, bo rodzic mówi: a no właśnie, to tak było, no i rodzice też tak mówili, że ja też tak miałem albo miałam. Stąd dobrze jest, jeżeli coraz więcej się mówi na temat całych rodzin będących w spektrum autyzmu, czy o sytuacjach, w których kilka osób w rodzinie w spektrum autyzmu jest. To, co jest ważne i o czym warto przy tej okazji powiedzieć, to to, że my musimy pamiętać, że każda osoba w spektrum jest inna, nawet jeżeli to jest jedna rodzina. I nie ma tutaj znaczenia, jaka dzieli na przykład rodzeństwo różnica wieku. Czy to są osoby, czy to są obaj chłopcy, czy to jest chłopiec i dziewczynka, czy obie dziewczynki. Tak jak zawsze w każdej rodzinie pod pewnymi względami będą do siebie podobni, a pod innymi będą od siebie zupełnie różni. Na pewno jest tak, jak tutaj w tym przykładzie, który podała pani Maria, że Aleksander potrafi być takim rzecznikiem brata, że on go potrafi zrozumieć i to jest bardzo ważne i to jest bardzo fajne, jeżeli tak się udaje, bo wtedy rodzicom, jeżeli nie są spektrum autyzmu, łatwiej zrozumieć, co takiego się dzieje, o co chodzi.
Tylko pamiętajmy, że sam fakt, że ktoś ma rozpoznanie czy to autyzmu, czy zespół Aspergera, nie oznacza, że chce, że potrafi przełożyć te swoje własne doświadczenia na doświadczenia rodzeństwa czy rodziny, czego też jest przykładem Aleksander, który o ile jest w stanie być rzecznikiem brata, o tyle już niekoniecznie rzecznikiem swojego taty. I tutaj ta relacja z tatą jest dosyć trudna. Pamiętajmy również o tym, że nie zawsze zresztą takie przełożenie doświadczeń jest możliwe, ponieważ chociażby trudności w zakresie przetwarzania informacji, odmienność odbioru takich bodźców sensorycznych może być u każdej osoby w spektrum zupełnie inna, w związku z tym nie zawsze to, co się jednej osobie przytrafia i przydarza, będzie podobne do tego, jak jest u innej osoby, choć możemy próbować oczywiście dokonywać takich porównań. Bardzo ważne jest to, żebyśmy o tym po prostu mówili, rozmawiali, żebyśmy się nie bali o tym rozmawiać, dlatego tak cenne jest to, że mogliśmy wysłuchać w tej rozmowie pani Maria, a wcześniej też tego, o czym opowiadała pani Anna, i też bardzo zachęcam Państwa do zgłaszania się, do udziału, do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Myślę sobie, że im więcej będziemy na ten temat rozmawiać, im więcej będzie takich relacji, takiego opowiadania o swoim życiu, tym tak naprawdę lepiej będziemy mogli poznać, jak żyje się takim rodzinom, a co za tym idzie, lepiej je zrozumieć, udzielać im lepszego wsparcia. Bardzo zachęcam Państwa, jak zawsze, do wysłuchania naszych kolejnych podcastów. Jeszcze raz bardzo dziękuję pani Marii i do usłyszenia.
Głównym tematem drugiej części rozmowy z panią Marią były tak ważne w naszym życiu relacje z bliskimi, małżonkiem, dzieckiem, rodzicem czy rodzeństwem. Nie ma znaczenia, czy żyjemy pod jednym dachem z osobami neurotypowymi czy z osobami ze spektrum autyzmu. Rodzinne relacje do najłatwiejszych nie należą. Jednak u osób w spektrum problemy w sferze komunikowania się mogą spowodować, że te relacje będą jeszcze trudniejsze. W przypadku rodziny pani Marii problemy zaczęły się nasilać wraz z dojrzewaniem starszego syna. Niewystarczające zainteresowanie ze strony taty, czy też jego nietypowe zachowania, powodowały w Aleksandrze złość i frustrację, doprowadzając do bardzo trudnych, stresujących dla wszystkich sytuacji. Natomiast dużo więcej zrozumienia i cierpliwości chłopiec wykazuje w stosunku do swojego młodszego brata. Opowieść pani Marii pokazuje, ile wysiłku i uważności na drugiego człowieka wymaga od nas bycie rodzicem, małżonkiem, bratem, siostrą. Wspólnie spędzonego czasu, wspólnych rozmów, zainteresowania naszymi najbliższymi nigdy za wiele. Jeśli chciałbyś się podzielić własną historią, opowiedzieć o życiu w spektrum, zachęcamy do kontaktu z Fundacją Synapsis. Będziemy także bardzo wdzięczni za wsparcie naszych działań. Do końca kwietnia możesz to zrobić, przekazując 1% podatku Fundacji Synapsis. Bądź mistrzem dla dzieci z autyzmem.
Realizacja Aleksandra Zając. Biblioteka Dźwięków zapsplat.com.